Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś jeden z trudniejszych tematów, które można byłoby podjąć w naszej audycji, temat prób samobójczych, samobójstw, a przede wszystkim zapobiegania tym tragicznym zdarzeniom, które niestety są coraz częstsze w naszym społeczeństwie i nie tylko w naszym społeczeństwie, ponieważ jest to obecnie plagą w Europie Zachodniej, ale także w innych kulturach i cywilizacjach. O tych sprawach, również z perspektywy religijnej, co o tym powinien myśleć człowiek wierzący i jak człowiek wierzący może takim zachowaniom zapobiegać, porozmawiam z księdzem Tomaszem Trzaską, kapłan diecezji łomżyńskiej, suicydolog, ekspert biura do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek zespołu Życie Warte Jest Rozmowy. Witam serdecznie księdza, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Księże Tomaszu, no temat, tak jak na początku naszej rozmowy, tej audycji już wspomniałem, napomknąłem, temat, który staje się coraz bardziej elementem również debaty publicznej o zachowaniach samobójczych, o kwestii samobójstw, prób samobójczych, grupach szczególnie narażonych na takie sytuacje mówi się w mediach coraz więcej. Zapytam może przewrotnie, czy to dobrze, że się mówi więcej o tym temacie?
To ja też odpowiem panu redaktorowi przewrotnie. Dobrze, jeśli się dobrze mówi. To znaczy,
co to znaczy dobrze mówić?
No właśnie, o zachowaniach samobójczych możemy mówić na wiele sposobów. Możemy mówić tak, jak mówią tabloidy na przykład, czyli chyba w sposób najbardziej szkodliwy. Można też wyśmiewać te zachowania, można też stygmatyzować osoby, które są w kryzysie lub które chciały czy targnęły się na swoje życie i ich rodziny. A można też mówić w sposób mądry, to znaczy mówiąc o problemie i mówiąc o tym, gdzie osoby w kryzysie mogą szukać pomocy i że kryzys może minąć. To jest niezwykle ważne zdanie, że kryzys mija, że kryzys nie jest na zawsze i kryzys nie jest nie do pokonania, co wiele osób w kryzysie, tego po prostu nie słyszy i nie wie i boi się tego, że kryzys już będzie z nią na zawsze. Zatem dobrze, że się mówi więcej i dobrze, że ten temat jest poruszany w sposób konstruktywny, to znaczy mówimy o tym, jak pomagać, jak rozpoznać kryzys, gdzie szukać pomocy, czy każdy może pomóc. Także ja, jeśli jest taka rozmowa, to ja się zawsze z niej cieszę, bo można tam ileś treści w niej takich konstruktywnych, pouczających zmieścić.
Za chwileczkę postaram się właśnie o te konstruktywne i pouczające, jak to ujął ksiądz, kwestie zapytać. Natomiast zanim jeszcze o tej kwestii medialnej chciałem parę słów powiedzieć i zapytać księdza Tomaszu. Zdarzają się przypadki prób samobójczych czy samobójstw osób znanych, celebrytów, aktorów, osób, które są znane z pierwszych stron gazet, czy bardziej byśmy powiedzieli współcześnie z ekranów smartfonów i z ekranów telewizorów. Jak powinny być konstruowane tego typu newsy, o ile w ogóle powinny być? Czy dziennikarze, czy media powinny? Tutaj pytam o księdza z dwóch perspektyw. Takiej kwestii z perspektywy etycznej, ale też z perspektywy tego, jakie to może nieść negatywne konsekwencje dla tej osoby, ale też dla społeczeństwa.
No wrócę trochę do odpowiedzi na pierwsze pytanie. To znaczy ważne jest, czy ważne jest, jak mówimy. Jest duże niebezpieczeństwo, kiedy mówimy o próbach samobójczych i o zachowaniach samobójczych w ogóle u osób znanych, bo tutaj musimy zachować taką niezwykle dużą ostrożność, ponieważ efekt naśladownictwa, zwany tak w suicydologii czy psychologii efektem Wertera, efekt naśladownictwa jest niezwykle trudny, bo on dotyczy w dużej mierze osób bliskich i osób znanych, a w zasadzie te osoby znane i osoby nam bliskie to są te dwie grupy, które najbardziej oddziałują na nas swoimi zachowaniami samobójczymi i tutaj jest to najsilniejsze oddziaływanie naśladowcze, czy wywołujące naśladownictwo. A zatem, kiedy mówimy o osobach publicznych, to z jednej strony musimy o tym pamiętać, żeby właśnie tym bardziej mówić w sposób mądry, w sposób taki psychoedukacyjny i pomocowy, a nie skandalizować i nie popularyzować i nie wskazywać i nie stygmatyzować. To z jednej strony musimy o tym szczególnie pamiętać, właśnie, że powtórzę, że osoby rozpoznawane i osoby dla nas najbliższe są dla nas najsilniejszym bodźcem wywołującym naśladownictwo. A z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ktoś podejmuje próbę samobójczą i ta próba nie kończy się śmiercią, to ta osoba wraca do społeczeństwa. No i teraz wraca do społeczeństwa, które w dużej mierze dowiedziało się, że ta osoba chciała targnąć się na swoje życie. Często też mówi się o metodzie, często się też mówi o motywach, o winnych itd., itd. I to jest niezwykle trudne, bo artykuł czy news internetowy, on się pojawia i on ma swoje krótkie życie. Ludzie przeczytają, ale potem ta osoba, która wychodzi ze szpitala, nawet być może w tym szpitalu, nie czytając tych wiadomości, wychodzi, nagle się okazuje, że sąsiedzi, że rodzina wie. I to już jest inna rozmowa. Tak, tak. I to już jest absolutnie inna rozmowa i już jest wtedy takie przyglądanie się, a on jest trochę niestabilny, a ona chciała targnąć się na swoje życie, już jest jakaś etykietka. Więc ja zawsze pytam dziennikarzy i powtarzam dziennikarzom, że my musimy pytać siebie, jaki jest nasz taki najprawdziwszy motyw, dla którego chcemy to napisać. Nie tylko dlatego, że coś się wydarzyło, albo że coś się będzie klikać, bo to jeszcze nie jest argument, tylko właśnie, czy my chcemy tym artykułem pomóc, czy chcemy zwrócić uwagę na pewien problem, czy po prostu opisać rzeczywistość, która może być klikalna. Jak to się
czy szukamy taniej sensacji.
Tak jest po prostu.
Księże Tomaszu, na początku naszej audycji w takim króciutkim zagajeniu powiedziałem, choć może to jest na wyrost, może to jest, nie są nieprawdziwe informacje, które podałem, to jeśli tak by było, to należałoby je pewnie zweryfikować i sprostować. Powiedziałem, że to jest coraz większy problem zachowania samobójcze w naszym kraju, w naszej kulturze, w naszym kręgu kulturowym. Czy to faktycznie prawda, czy może po prostu to jest kwestia tego, że więcej się o tym mówi w przestrzeni publicznej? Może statystyki mówią, że kilkadziesiąt lat temu był to podobny problem, ale był to pewien temat tabu. Jak to wygląda z takiej perspektywy statystycznej, choć wiemy oczywiście, że ona zawsze troszeczkę zniekształca rzeczywistość?
Zgoda. Statystyka, ona oddaje tylko część rzeczywistości. Ona niestety, mówiąc szczerze, oddaje mocno zaniżoną taką miarę, ponieważ szczególnie jeżeli chodzi o próby samobójcze, wiele prób samobójczych nie będzie nigdy ujętych w statystykach, czy to Komendy Głównej Policji, czy GUS-u, ponieważ o nich się nie dowie świat, o nich się nie dowiedzą służby, a jeśli się dowiedzą służby, to nie zawsze te służby będą informować i tak dalej. Jeżeli nie bierze udziału w ratowaniu tej osoby, na przykład policja, no to nie będzie na przykład ujęta taka statystyka. Ta osoba, ten przypadek nie będzie ujęta. Zatem rzeczywiście statystyka jest jakąś miarą i tutaj jedno zdanie powiem, ale też drugą miarą jest problem jako taki. No bo statystyka, tak jak mówimy, zawsze obrazuje tylko część rzeczywistości. Jeżeli chodzi o statystyki, to mamy niestety bardzo niepokojące wzrosty w obszarze, powiedzmy, czy w tym przedziale nastolatków. Tutaj mamy wzrost w przeciągu ostatnich kilku lat nawet o 140%, czyli podwoiło się i jeszcze trochę, i jeszcze prawie połowa. Ja mówię tu o latach 2020-2022. Mamy też na przestrzeni dekady wzrost, i to prawie wzrost o połowę, wśród osób w podeszłym wieku, już osób, powiedzmy, na jesieni życia. Mamy tutaj wzrosty. No ale to nie są te grupy najbardziej reprezentowane w ogólnej statystyce. Te najbardziej osoby reprezentowane to są w przypadku śmierci samobójczych, to są głównie mężczyźni w średnim wieku, powiedzmy. Już nie chcę tam dalej wchodzić w te szczegóły statystyczne, natomiast 12 na 15 osób dziennie w Polsce, które odbierają sobie życie, to są mężczyźni. Na 15 osób dziennie, które odbierają sobie życie w Polsce, 12 osób to są mężczyźni. Co nie znaczy, że mężczyźni częściej popełniają, czy podejmują próby samobójcze. Po prostu te próby samobójcze częściej kończą się śmiercią.
Są po prostu skuteczniejsze, tak? W tym przypadku.
Tak. Jeśli można tak powiedzieć, to tak. No. Natomiast czy ten problem jest większy? On zmienia się na przestrzeni lat i gdybyśmy nawet sięgnęli do II wojny światowej, no to obserwujemy na przykład, że wybucha wojna i jest spadek zachowań samobójczych, no bo jest duża mobilizacja. No ale potem, jak przychodzi okupacja na przykład, prawda, jest znowu wzrost. Potem no obserwujemy, co się dzieje, no że trzeba odbudowywać, że trzeba starać się. Ludzie mają, przepraszam, zajęcie, to znaczy starają się jakby o to. I rzeczywiście mówi się o tamtych pokoleniach, że człowiek jest twardszy od kamienia, prawda, że przeszli wojnę, potem przeszli biedę, przeszli okupację tę komunistyczną, powiedzmy od 1944 i 1945 roku aż do 1989. A zatem ludzie przeszli bardzo wiele i dzisiaj się mówi, że na przykład dzisiaj ludzie są słabsi, albo dzisiaj młode pokolenie jest dużo słabsze niż kiedyś.
No właśnie, bo wtrącę się, księże Tomaszu, bo już słyszę takie pewnie nawet u niektórych naszych radiosłuchaczy, usłuchających te audycje, takie powątpiewania, taka teza, może nawet bardzo daleko, z taką daleko idącą pewnością wygłaszana, że za naszych czasów było dużo gorzej, a jednak człowiek jakoś żył, jakoś funkcjonował, a teraz tym młodym ludziom w głowach się poprzewracało, mają w porównaniu z naszymi czasami dobrobyt, a te zachowania samobójcze, depresje, czy bardzo często właśnie jest to konsekwencja, te zachowania samobójcze, jakichś stanów depresyjnych, pojawiają się w znacznie większej mierze. Jak to wytłumaczyć i jak odpowiedzieć na takie stwierdzenie?
Zgodzę się z połową tego twierdzenia przez pana redaktora przytoczonego. To znaczy, że kiedyś było trudniej, było biedniej, a nie było tego typu problemów. Prawda? Dotąd się zgadzam w tej wypowiedzi. A zatem, jeśli prawdziwa jest tylko pierwsza część. No bo ja nie wiem, czy dzisiaj jest słabsze pokolenie. To nie jest mierzalne trochę. To znaczy, no może mierzymy pewne wskaźniki. Oczywiście wrażliwości. Ale jakby zgadzam się tylko z tym, że kiedyś było trudniej fizycznie, materialnie, czy w ogóle życiowo. A zatem tutaj zamiast dalszej części zdania stawiam pytanie. Co zatem się zmieniło, że jest wzrost zachowań samobójczych wśród osób młodych? Czy to jest rzeczywiście tak, że przyszedł rok czy dekada, która sprawiła, że ludzie się rodzą genetycznie słabsi? Ja nie mam ku temu jakichś przesłanek. Natomiast miałbym szereg przesłanek za tym, że czasy stały się materialnie i życiowo łatwiejsze dużo. To znaczy jest dostęp do rozrywki i to na wyciągnięcie ręki, bo dzisiaj młodzież nie wypuszcza, zresztą tylko młodzież, my też nie wypuszczamy smartfonów z ręki. Jest dostęp do podróży, jest dostęp do zabawy, do nauki, jest dostęp absolutnie w zasadzie do wszystkiego, czego człowiek chce w mniejszym lub większym stopniu, ale proszę zobaczyć, jak wyglądają dzisiaj restauracje, że są przepełnione, jak wyglądają parkingi wokół lotnisk, jak wyglądają centra handlowe, jak się młodzież dzisiaj ubiera, ile wydaje na ubranie. Oczywiście ja uśredniam, wiem, że są i bardzo bogaci i też bardzo skromnie żyjący młodzi ludzie. Niemniej jednak, skoro materialnie jest wszystko w miarę zabezpieczone, to co się wydarzyło? No według mnie, i to jest taka moja prywatna ocena, ale znalazłbym ku temu szereg argumentów, wydarzyło się to, że nastąpił kryzys świata wartości. Bo nie wiem, czy to jest tak, że odwrotnie proporcjonalnie jest. Pewnie nie zawsze, że jak rośnie dobrobyt materialny, czy taki życiowy dobrostan materialny, to spada poziom poczucia pewnych wartości. Natomiast jest to duże niebezpieczeństwo, że idziemy w stronę konsumpcjonizmu, w stronę przyjemności, ba, bym powiedział więcej, w stronę praw. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj młodemu pokoleniu, ci, którzy chcą ich zagarnąć dla siebie, mówi się: brońcie swoich praw, albo masz prawo do tego, masz prawo do tamtego, do owego. Przecież Jan Paweł II w tych słowach i na Westerplatte, ale potem i też przecież w innym momencie mówił o tym w Częstochowie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali, wbrew wszelkim mirażom ułatwionego życia. Musicie od siebie wymagać. To znaczy Jan Paweł II mówi, to wymagania kształtują człowieka, to wymagania, obowiązki sprawiają, że człowiek ma poczucie pewnej misji, ma poczucie pewnego zadania, że jest do czegoś potrzebny. Bo ja dzisiaj rozmawiam z młodymi ludźmi, nastolatkami, albo z ich rodzicami i oni mówią jedno, oni mają wszystko, albo my mamy wszystko, ale nie widzę sensu życia. Ja nie wiem, po co ja mam żyć. Ja mogę żyć fajnie, przyjemnie i pięknie, tylko nie wiem po co. bo nikt nie wytłumaczył, my tutaj obaj z panem redaktorem też oczywiście w tym obszarze żołnierzy wyklętych się poruszamy i wiemy, że oni mieli swoją świętą sprawę i bardzo lubię to często przywoływać, że w życiu trzeba mieć jakąś świętą sprawę. Jak mówi Jan Paweł II w tym samym przemówieniu, pewien zbiór zasad i wartości, które trzeba obronić jak Westerplatte. I ja myślę, że to jest ten problem, że dzisiaj młodemu pokoleniu mówi się masz prawo, a nie mówi się masz obowiązki, a to obowiązki kształtują. Jakbyśmy chcieli wyrzeźbić czy sumienie człowieka, czy system wartości, czy po prostu rzeźbę, to jak weźmiemy plastelinę, modelinę albo cokolwiek innego, to musimy naciskiem nadawać temu kształt, żeby stworzyć piękny kształt. Tak samo jest z życiem człowieka. Jak się nie naciska, nie wymaga, to się wszystko rozleci.
Powiedzieliśmy przynajmniej jakoś częściowo o przyczynach, szczególnie wśród młodego pokolenia, zachowań samobójczych czy myśli samobójczych. Przejdźmy może do kwestii, jak pomóc. Pomóc sobie, myślę tutaj o osobach, które z takim kryzysem się mierzą, ale też pomóc komuś bliskiemu, dziecku, wnukowi, sąsiadce, choć tutaj pewnie rzadziej wiemy o takich problemach i takich sytuacjach, komuś z naszego otoczenia, o kim wiem, że albo już podejmował takie próby, albo wiemy, że mierzy się z takimi myślami, takim kryzysem. Jak pomóc?
Trochę dopowiadając też do poprzedniej mojej wypowiedzi, ale też trochę rozwijając, czy odpowiadając na to pytanie. No, część osób, u których występują tendencje samobójcze, mierzy się też z chorobami, mierzy się z kryzysami, mierzy się też z nie tylko kryzysem świata wartości, bo to jest jakby tylko diagnoza tej przemiany, powiedzmy, międzypokoleniowej. Natomiast do przyczyn kryzysu emocjonalnego czy kryzysu psychicznego, który może stać się kryzysem samobójczym, należy również taka pewna składowa, która się nazywa zaburzenia psychiczne czy choroby psychiczne, takie jak na przykład depresja, takie jak choroba dwubiegunowa czy schizofrenia. O tym jedno zdanie powiem, ale też na przykład kryzysy związane z trudnymi przeżyciami. Czyli my dorosłym często to mówimy, żeby sobie wyobrazili 5 rzeczy dla nich najważniejszych. Na przykład niech to będzie praca, niech to będzie małżeństwo, niech to będzie rodzina, niech to będzie miłość, dla kogoś mogą być pieniądze, podróże, nie wiem, cokolwiek. I wyobraźmy sobie, że nagle u człowieka upadają te rzeczy. To znaczy na przykład, nie wiem, rozpada się małżeństwo, to rodzina ma cały problem, powiedzmy dzieci, ograniczony kontakt z dziećmi, problemy finansowe się mogą pojawić. Więc u zdrowego człowieka, u którego nie występują pewne zaburzenia, może nastąpić takie nawarstwienie, uderzenie cios po ciosie albo bardzo duże uderzenie takie traumatyczne i u osoby zdrowej psychicznie mogą wystąpić myśli samobójcze. I teraz, kiedy wrócimy znowu do młodego pokolenia, bo my lubimy mówić o młodych, bo oni są dla nas szczególnie ważni, to kiedy wrócimy i taki młody człowiek, on w dzieciństwie swoim i w latach tych młodzieńczych doznaje bardzo trudnych doświadczeń. Po pierwsze, związanych z rozwojem, bo rozwój wiąże się z trudnościami, bo się socjalizuje, a rówieśnicy bywają trudni, a hejt w internecie i tak dalej. Do tego dochodzi kryzys rodziny, bo dzisiaj rodzina jest w kryzysie. Często rodziny się rozpadają, często rodzice oddzielnie wychowują dzieci i tak dalej, więc jest tutaj pewien porządek zaburzony. Do tego dochodzi kryzys świata wartości religijnych, na przykład, gdzie dziecko z różnych względów, ale na przykład nie ma kontaktu z życiem religijnym, powiedzmy, albo jest mocno ograniczony, więc życie religijne poza tym momentem kultycznym, powiedzmy liturgicznym, ono też daje człowiekowi pewien system wartości, pewne poczucie, że nie jestem sam, pewne poczucie wspólnotowości, pewien zbiór zasad i wartości. I to, dopowiadając do poprzedniego pytania, to też są pewne składowe, które mogą się złożyć na kryzys. I teraz ten kryzys, który już występuje, niezależnie czy jest to kryzys depresyjny jako choroby, czy kryzys w depresji, czy też kryzys taki życiowy, on ma swoje objawy. I to jest ważne, żeby umieć i zechcieć je rozpoznać. Oczywiście takim głównym, pierwszym objawem jest wyraźnie obniżony nastrój. To już jest bez konkretnie wyraźnej przyczyny. Albo przedłużający się na przykład obniżony nastrój. No na przykład następuje śmierć albo rozwód, powiedzmy, w domu. No i normalne jest, że towarzyszy nam smutek, że jest żałoba, ale jeśli to się bardzo, bardzo długo przeciąga, przedłuża, to też jest, może być objaw pewnego kryzysu. Ale obniżony nastrój. U młodzieży to są trudności często w koncentracji, w nauce. No ale to są też na przykład wyrażane takie wprost komunikaty. Na przykład dla mnie już nie ma ratunku, nic mi nie pomoże, jestem beznadziejny. Jak mnie zabraknie, to wam będzie lżej. Albo wręcz sugerowanie na przykład. Kiedyś pójdę tu i tu i zrobię sobie to i tamto, prawda? Kiedyś mnie zabraknie. Takie sygnały na przykład świadczące o tym, że ktoś porządkuje rzeczy, swój świat wokoło, oddaje pewne rzeczy, zapowiada.
To jest o tyle zaskakujące, że w takim społecznym przekonaniu takie pokutuje mniemanie, że jeśli ktoś mówi o swoich myślach samobójczych, to tego samobójstwa nie dokona, nie zrealizuje. Ksiądz tutaj
świetna uwaga i świetne wtrącenie, panie redaktorze. Bardzo ważna rzecz, żeby o tym pamiętać. Bo jest to mit i on jest, uważam, najbardziej szkodliwy mit. To znaczy, jeśli mówi, to nie zrobi, bo straszy i szuka uwagi. I tutaj bardzo prosta rzecz, która nam wszystkim uzmysławia, że jest to bzdura. Mianowicie, na 10 samobójców 8 wcześniej mówiło o tym, że to zrobi. I to jest statystyka, która coś wskazuje. To znaczy, oczywiście, że człowiek może mieć jakąś taką przelotną myśl czy przelotną wypowiedź. Natomiast jeżeli ktoś to się łączy z czyimś kryzysem i ktoś wyraźnie zgłasza to w taki lub inny sposób, albo na różne sposoby, że być może kiedyś go zabraknie niebawem, to nie wolno tego lekceważyć, bo pamiętajmy, że samobójca nie chce umrzeć. Celem zamachu samobójczego nie jest śmierć. Celem zamachu samobójczego jest sprawienie, żeby przestało boleć. I samobójca już nie widzi innych metod. U niego też występuje często zawężenie w wielu sferach życia. Takie zawężenie, byśmy powiedzieli, poznawcze czy sytuacyjne, że nie widzi już nigdzie światełka w tunelu. Widzi tylko w śmierci sposób na to, żeby przestało boleć. A zatem jeśli ktoś zgłasza takie myśli, jeśli ktoś wyraża pewne takie myśli, to nie wolno ich lekceważyć, bo jest to jakaś forma wołania o pomoc, zgłaszania. Coś się ze mną źle dzieje, pomóżcie mi, niech mi ktoś poda rękę. U samobójcy do śmierci aż, do momentu czy do zamachu samobójczego jest cały czas walka. Zrobić to, nie zrobić tego. Jak zrobię, to przestanie boleć, ale już nie będę żył, skrzywdzę bliskich i tak dalej, i tak dalej. Więc sława. Więc jest szereg takich symptomów, o nich można dużo znaleźć właśnie na tej naszej platformie Życie Warte Jest Rozmowy. Tam zresztą też dodam na marginesie, że udzielamy bezpłatnej pomocy też i rodzicom, i duchownym, i nauczycielom. I jest dużo takich symptomów, które mówią, coś się dzieje z człowiekiem. My mamy taką wrażliwość ostatecznie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć i warto o nią zapytać. I my to mówimy i zawsze się otwierają szeroko oczy u naszych słuchaczy. Mianowicie, pytanie o myśli samobójcze. Bo słyszę często, rodzice mówią do mnie, że księdza, no dobra, a jak rozróżnić? Czy moje dziecko jest w kryzysie psychicznym, czy to już jest kryzys, w którym ono myśli o samobójstwie? Ja mówię, zapytaj. Zapytaj. Oczywiście nie w biegu, nie przy kotlecie, nie gdzieś w samochodzie, tylko podczas rozmowy pomocowej, bo mam nadzieję, że jeszcze o tej rozmowie pomocowej za chwilę powiemy. Zapytaj w pewnym momencie, czy masz myśli samobójcze. Możemy się bać tego, bo powiemy, ja nie chcę podpowiadać komuś w kryzysie, żeby on się nie targnął na swoje życie. No nic bardziej mylnego. My nie podpowiemy, natomiast możemy człowieka odwentylować, trochę zdjąć z niego ciężar, powiedzieć mu, słuchaj, wiem, że jak jest kryzys, to do człowieka mogą przychodzić myśli samobójcze, a zatem pytam ciebie, czy one do ciebie przychodzą. To nie jest pytanie, czy rozważałeś to, bo może nie, prawda, że my nie podsuwamy pewnej propozycji, tylko my pytamy, tak jak pyta lekarz, czy jak pan ma grypę, to czy pana boli głowa, albo czy ma pan problemy z oddychaniem. I my to zadajemy to pytanie diagnostycznie, to znaczy, czy masz myśli samobójcze, czyli czy twój kryzys jest już tak silny, że dochodzą do ciebie twoje myśli samobójcze.
Co jeśli pada odpowiedź tak?
To, żeby na to odpowiedzieć, to cofnę się, albo jakby to niektórzy powiedzieli, cofnę się do tyłu. Mianowicie, co zrobić, jak już wiemy, że ktoś jest w kryzysie? Mhm. Jak widzimy, że jest kryzys. No, powiedziałem już o tym, że pierwsza rzecz to jest rozmowa. My jesteśmy absolutnie społeczeństwem niewysłuchanym. My jesteśmy w ogóle niewysłuchiwani na co dzień. My jakoś się komunikujemy ze sobą, natomiast nie jesteśmy społeczeństwem wysłuchanym. Więc bardzo pomocowa jest po prostu rozmowa. Usiąść i powiedzieć, słuchaj, mów. Ja nie będę się wtrącał, będę zadawał pytania. Taka rozmowa nie jest momentem na nasze pouczanie, na pocieszanie, na mówienie o sobie, o swoich przeżyciach, ale po prostu na wysłuchanie, żeby ktoś opowiedział, żeby znalazł na to przestrzeń i czas, żeby opowiedzieć, żeby mówić, co go boli, żeby miał prawo do swoich przeżyć, nawet jak one nam się wydają bezsensowne, nawet jak się wydają nam oskarżające nas samych, nawet jak dziecko mówi, mamo, ja się nie czuję bezpiecznie w domu, to matka mu powinna w tym momencie powiedzieć, rozumiem, jest mi przykro, zrobię wszystko, żeby było lepiej, ale akceptuję to, a nie na zasadzie, dziecko, co ty mówisz, przecież my się tak staramy. To wtedy nic nie pomożemy. No jeżeli usłyszymy w takiej rozmowie, że ktoś ma myśli samobójcze, to pamiętajmy, że ta rozmowa nie jest od tego, żeby te myśli ustały. Tylko ta rozmowa jest, żebyśmy my tę osobę odbarczyli z jej przeżyć, odwentylowali, zdiagnozowali, że jest potrzeba takiej czy innej pomocy i po tę pomoc się gdzieś zgłosili po prostu. Więc celem rozmowy pomocowej nie jest sprawienie, że myśli samobójcze ustąpią nagle, tylko a one mogą ustąpić albo się mocno zmniejszyć nawet w momencie, w którym ta osoba o tym opowie. Ale pierwszym celem jest właśnie odbarczenie, wysłuchanie, zdiagnozowanie i pójście do specjalisty.
Ten temat można byłoby jeszcze oczywiście rozwijać i kontynuować na wielu wątkach. Została nam ostatnia minuta naszej audycji. Ostatnie pytanie. Perspektywa duchownego. Przychodzi do księdza penitent, do konfesjonału, który w trakcie spowiedzi mówi, mam myśli samobójcze albo mam zamiar podjąć próbę samobójczą. Mamy tutaj to napięcie, bo no, wiemy doskonale o tym, że kapłana wiąże tajemnica spowiedzi. Jak powinien się zachować w takiej sytuacji ksiądz? No, słuchają nas również księża, kapłani, więc myślę, że jest to pytanie jak najbardziej na miejscu.
Ponieważ mamy malutko czasu, to powiem na początku, że na stronie Życia Warte Jest Rozmowy mamy konsultacje dla księży, którzy chcą pomagać osobom w kryzysie i nie bardzo wiedzą jak, więc tam się można zgłosić. Natomiast wracam do tematu rozmowy pomocowej. To znaczy ksiądz oczywiście, że nie może nigdzie zadzwonić, ale może tę osobę zatrzymać, przedłużyć, poprosić, żeby została po spowiedzi albo w ramach samej spowiedzi porozmawiać, wysłuchać, powiedzieć, gdzie można szukać pomocy. W moim rodzinnym Wyszkowie księża w konfesjonałach mają karteczki pomocowe, gdzie mogą dać, gdzie są wskazania, gdzie można szukać pomocy, więc po pierwsze można wysłuchać, można wlać nadzieję, zaprosić do rozmowy i wręczyć informacje pomocowe. To w bardzo takim telegraficznym skrócie.
Bardzo dziękuję księdzu za tę rozmowę. Myślę, że jest to też taki przyczynek do tego, żeby nie pozostawać obojętnym i żeby ewentualnych sygnałów, które pojawiają się ze strony naszych bliskich, żeby po prostu nie lekceważyć, żebyśmy później nie musieli sobie zadawać pytania i wyrzucać sobie, że można było zareagować wcześniej. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był ksiądz Tomasz Trzaska, kapłan diecezji łomżyńskiej, suicydolog, ekspert Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. A my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!